Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Ta na wózku. Nie określano mnie na przykład taskokiem, pędzlem, grzywką, jak inne dziewczęta. Istniałam nazwana tym skojarzeniem. Nie miałam imienia, nazwiska. Pisała autorka jednego z pamiętników studiująca na przełomie lat 50. i 60. Jak postrzegano niepełnosprawnych w czasach PRL-u, jakie role im wyznaczano, jak usiłowano wtopić ich w społeczeństwo jednakowych, o tym przeczytać możemy w interesującym studium z historii niepełnosprawności, książce krakowskiego historyka Marcina Stasiaka, który będzie gościem dzisiejszego historycznego wydania Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Podobno jej objawy znane były już w starożytności. Pierwszy opis kliniczny choroby to wiek XVIII. Do XIX wieku występowała sporadycznie. W Polsce opisano pojawienie się ponad stu kilkudziesięciu przypadków już w 1911 roku, ale dopiero po wojnie przybrała ona charakter epidemii. W 1948 nawiedziła Niemcy, w 1958 Czechosłowację, Łotwę, Estonię. W Polsce pojawiła się wprawdzie w 1950, ale rekordowym okazał się rok 1958. Polio, zwana także chorobą Hajnego Medina od nazwisk XIX-wiecznych jej badaczy, to infekcja wirusowa, w swej łagodnej postaci przebiega bezobjawowo. Czasem jej przebieg podobny jest do grypy, ale może spowodować także uszkodzenie nerwów, co prowadzi do częściowego lub pełnego paraliżu. Dziś polio już praktycznie nie istnieje, ale w latach 50. epidemia budziła prawdziwą grozę, zważywszy, że dotykała ona przede wszystkim dzieci. Polio w Polsce 1945-1989, studium z historii niepełnosprawności. To tytuł książki doktora Marcina Stasiaka z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się historią społeczną i antropologiczną Polski po 1945 roku. Książkę o polio w Polsce wydało wydawnictwo Universitas. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Niepełnosprawność, no nie brzmi porywająco. Kto chce czytać o zmaganiu się ludzi z ich ułomnościami? A jednak ta opowieść krakowskiego historyka o walczących o prawo nie tylko do bycia pełnoprawnymi członkami społeczności, ale także o dostosowanie otoczenia do ich potrzeb, to także boleśnie prawdziwa opowieść o podporządkowanej socjalistycznej ideologii PRL-owskiej rzeczywistości. I o tym, proszę państwa, dziś rozmawiać będziemy. Przyglądniemy się właśnie tej PRL-owskiej rzeczywistości z perspektywy tych, którzy w wyniku choroby stali się osobami niepełnosprawnymi. Chociaż wirus polio sprawił, że dziesiątki, setki dzieci dotknęło kalectwo, to jak się okazuje, wcale epidemia polio nie była tą, która po wojnie w Polsce zbierała największe żniwo. Te właściwie statystyki pokazujące, jakie epidemie trawiły Polskę po zakończeniu II wojny światowej, są przerażające, ale warto je, myślę, przypomnieć, by zobaczyć, w jakiej kondycji było społeczeństwo, polskie społeczeństwo po zakończeniu II wojny światowej.
Tak, rzeczywiście polio to była jedna z tych chorób, jeżeli popatrzymy, chorób zakaźnych, jeżeli popatrzymy na statystyki, o których pani redaktor wspomniała, to ono najbardziej nie przeraża. Ta liczba przypadków w okresie, kiedy było najbardziej nasilone w tym 58 roku, to było tam około 6 tysięcy, zaczęło się w 51 o 3 tysiącach. To było w gruncie rzeczy niewiele, bardzo niewiele w porównaniu chociażby z gruźlicą, która była wówczas problemem o zasięgu społecznym. To był istotny, bardzo istotny problem z zakresu polityki zdrowotnej państwa również. Oczywiście ona też się nie pojawiła zaraz po wojnie, natomiast ten okres tuż powojenny jest istotny. Zresztą to jest rzecz, która oczywiście pojawia się po każdym konflikcie zbrojnym. Nie inaczej było w przypadku II wojny światowej. A może w wypadku II wojny światowej było tym bardziej to istotne ze względu na skalę samego konfliktu, jego konsekwencje właśnie dla ziem polskich w szczególności. Więc mamy takie opisy przejmujące tuż powojenne, kiedy ostre choroby zakaźne na czele tutaj z tyfusem plamistym czy durem brzusznym, gdzie te choroby zakaźne rzeczywiście zbierają ogromne żniwo. Państwo stara się reagować i faktycznie tyfus plamisty udaje się powstrzymać dosyć szybko, także w ryzach trzyma się dur brzuszny. Natomiast gruźlica, jako tutaj choroba przewlekła, jest rzeczywistym, olbrzymim problemem i to jest choroba, obok której się w zasadzie żyje, tak jak jeden z autorów pisze. To jest rzecz czy zjawisko, bo tak możemy o tym mówić, które nie wywołuje nawet specjalnego społecznego zdziwienia. To znaczy to, że babcia czy chora matka śpi w jednym łóżku z dzieckiem. Nie jest to niczym nadzwyczajnym. To jest oczywiście bardzo szeroki problem także warunków mieszkaniowych tuż po II wojnie światowej i w ogóle w pierwszych latach PRL-u, zniszczeń wojennych i tak dalej. I w tym wszystkim oczywiście mamy jeszcze, ja tym też w książce piszę, mamy, jeżeli mówimy o chorobach wieku dziecięcego, to mamy także taką chorobę jak błonica, zwana dyfterytem, tak, której tutaj śmiertelność też jest wyższa niż w przypadku polio, bo polio w gruncie rzeczy nie wiązało się z przypadkami śmiertelnymi. Oczywiście one się zdarzały, ale relatywnie rzadko. Natomiast błonica jeszcze w latach 50., mimo tego, że jest szczepionka, jest problemem nadal istotnym. Jest także chorobą dzieci i była chorobą śmiertelną. My o niej też dzisiaj już niespecjalnie pamiętamy, ze względu na to, że po prostu przeprowadzono skuteczną akcję szczepień, ona jest w kalendarzu szczepień i potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Natomiast na tle tych wszystkich chorób polio statystycznie wypada blado, tak bym powiedział. Kiedy popatrzymy na te tabelki czy wykresy, to nie przykuwa tak bardzo uwagi. Natomiast oczywiście to znaczenie społeczne tej choroby wynikało trochę z czegoś innego.
Ja bym jeszcze się chciała odwołać do tych epidemii, które trawiły polskie społeczeństwo po II wojnie światowej. Gruźlica, którą pan przywołał, to była też problemem dużym społecznym w II RP.
Tak.
W okresie międzywojennym też trzeba pamiętać, że II RP nie była państwem kwitnącym. To było państwo, można powiedzieć, na dorobku. To państwo, które dopiero mogło wydźwignąć się z ruin I wojny światowej i z czasów zaborów. Ale ta powojenna statystyka dotycząca gruźlicy jest właściwie zdumiewająco przerażająca. Pan podaje takie dane, że samym tylko o 1946 roku zmarło na gruźlicę, uwaga, 120 tysięcy osób. Z pana książki wyczytałam również, że ogromnym problemem były także i to do lat 80. to zdumiewające. Mówię o chorobach wenerycznych, które również, jak się okazuje, dziesiątkowały społeczeństwo. Te epidemie to jest taki margines. Właściwie rzadko który z historyków podejmuje ten temat. Jeśli się pojawia, to powiedziałam marginalnie.
Te choroby, o których pani redaktor wspomniała, one są, czy tak jak były często tłem życia, czy tych wydarzeń, o których najczęściej myślimy jako o tych, które, i często słusznie zresztą, które nadają bieg historii. Tak? Jeżeli mówimy o tych latach 50., to przecież doskonale wiemy, że to jest ten czas w historii Polski, w którym działo się wiele, czasami niestety wiele. I to był też okres powojennej odbudowy. Wobec tego gdzieś ten rytm życia, a ta choroba jest często schowana. Ona jest też schowana w tym sensie, że rozgrywa się w jakiejś prywatności. Szczególnie w kraju, w którym, jeżeli mówimy o pierwszych latach PRL-u, czy tych pierwszych dekadach, w kraju, w którym opieka zdrowotna była taka, jaka była dla części mieszkańców, w szczególności dla mieszkańców wsi. Mieszkańcy wsi tej nieuspołecznionej długo są nieobjęci ubezpieczeniem zdrowotnym.
To też zdumiewające. Do 1972 roku
tak.
Rolnicy indywidualnie nie byli objęci ubezpieczeniem.
Tak. I z tego rodzi się taka sytuacja, że choroba jest, no właśnie, często bardzo prywatna. Ona oczywiście i dla nas jest często bardzo prywatna. To jest jakieś uniwersalne zapewne doświadczenie. Natomiast tutaj dochodzą jeszcze dodatkowe elementy. Oczywiście, jeżeli mówimy o chorobach przenoszonych drogą płciową, zwanych chorobami wenerycznymi, tutaj dochodzą jeszcze dodatkowe elementy stygmatyzacji społecznej. To jest po prostu również rzecz obyczajowa. W bliższych nam czasach byliśmy tego świadkiem w odniesieniu do wirusa HIV czy do AIDS, prawda? Oczywiście to nie do końca też tłumaczy ten brak zainteresowania, bo historycy są, ale być może po prostu było też tak, że mnogość tematów z zakresu historii najnowszej Polski i to, że ważne było też odkłamywanie wielu aspektów tej historii.
Kontekst polityczny przeważył
tak.
Nad obyczajowym.
I w części jest to zrozumiałe, prawda? Albo w dużej części jest to zrozumiałe.
Dlaczego pan zajął się więc polio?
To jest bardzo prosta motywacja naukowa, ale myślę, że ona jest z gruntu taka badawcza. Zająłem się z ciekawości i interesowało mnie to, jak postrzega się fizyczną odmienność, a polio stwarzało taką sytuację, w sensie sytuacji badawczej, w której jest jedna grupa osób z podobnymi, nazwijmy to, uszkodzeniami fizycznymi. Mogę do tego podejść badawczo właśnie w taki sposób, że przyjrzeć się tej konkretnej grupie. Ja, rzecz jasna, i to widać w książce, mam nadzieję, nie redukuję niepełnosprawności do niesprawności fizycznej. I w związku z tym to zainteresowanie, czy to pytanie, które tam zadaję, dotyczy właśnie tego, jak na tej konkretnej, na tym konkretnym typie niesprawności czy uszkodzenia nabudowuje się społecznie, kulturowo, politycznie niepełnosprawność, ale także, i to jest bardzo ważny aspekt tej pracy, jak się z tym żyje po prostu w codzienności, jak konkretna osoba czy konkretne osoby sobie z tym radzą. To wydało mi się frapujące. Wydało mi się, że to jest też chyba ważne po prostu, żeby zobaczyć coś w dłuższej perspektywie czasowej. I co było dla mnie też nie bez znaczenia, to jest to, że ludzie, którzy w dzieciństwie przeszli polio, albo tam we wczesnej młodości, bo to w większości dotyczyło takich osób, że to jest ciągle ich doświadczenie, z którym to nie jest jakaś zamierzchła czy przeszłość, pewnie dla niektórych to będzie odległa przeszłość, ale to ciągle jest generacja ludzi, no właśnie, żyjących i zmagających się także ze swoimi, z tymi problemami, które wynikają z niepełnosprawności.
Bo przejście choroby polio, jeśli ona miała taki przebieg, który prowadził do niepełnosprawności, nie kończyło się w momencie jakby opuszczenia szpitala. Więc to dotyka tych ludzi od czasu wczesnego dzieciństwa aż po wiek bardzo dojrzały. Pan tutaj powiedział przy okazji tych chorób wenerycznych, że nie mówiło się o tym, bo ci ludzie mogli być stygmatyzowani, czy byliby stygmatyzowani, ale niepełnosprawność i niepełnosprawni ludzie w czasach PRL-u też byli stygmatyzowani. Nie chcę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia spotykamy się z takimi przypadkami. Niestety też tak, ale rzeczywiście ta stygmatyzacja osób z niepełnosprawnościami w tamtej epoce była. PRL nie bardzo sobie radził z ludźmi, którzy odbiegali od pewnego takiego wzorca modelowego, wzorca człowieka w kraju socjalistycznym. Więc myślę, że ta polityka, ideologia nałożyła się również na postrzeganie niepełnosprawności, na stygmatyzowanie do pewnego stopnia, mimo szczytnych haseł głoszonych przez rządzących tamtym państwem, że ona się jednak nakładała. Więc spróbujmy o tym powiedzieć.
Dobrze, sprawa jest oczywiście złożona, ale ważna. No przede wszystkim ona jest ważna, bo tutaj, jak pani redaktor słusznie zauważyła, mamy do czynienia z takim zjawiskiem, i to wieloaspektowym w gruncie rzeczy, chowania niepełnosprawności, jej ukrywania na poziomie jednostkowym, na poziomie ponadindywidualnym, politycznym, społecznym i tak dalej. I tu faktycznie rola państwa jest w tym wszystkim istotna, szczególnie takiego państwa, o jakim tutaj rozmawiamy. Ona się nakłada zresztą na pewne wyobrażenia dotyczące niepełnosprawności czy osób z niepełnosprawnościami, które mają, nazwijmy to, dłuższe tradycje czy takie podejście, które się wytwarza jeszcze wcześniej, oczywiście w takim sensie pewnych wzorców. PRL czy reżim komunistyczny nie był innowatorem, to znaczy to podejście do osób niepełnosprawnych, które każe gdzieś chować niepełnosprawność, to jest raczej element takiego ogólnie pojętego projektu nowoczesnego, tak? Ale to, co na pewno robi system komunistyczny, czy te realia, o których tutaj rozmawiamy, to te elementy jeszcze podkręca, tak bym to ujął trochę kolokwialnie, tak? On je wzmacnia. Ja opisuję to zjawisko w książce tego PRL-owskiego człowieka średniego. To jest ten ideał, w którym ma się ten niepełnosprawny, czy ta osoba z niepełnosprawnością ma się gdzieś schować czy wpasować. Czyli ta fizyczna niesprawność, ta niesprawność ciała w tym wypadku, najlepiej, żeby została ukryta, tak, aby w gruncie rzeczy nie wywoływać dyskomfortu w oczach patrzącego na niego. Oczywiście tutaj będzie, tak jak powiedziałem, podkręcone to wszystko, szczególnie w latach 50. ideologią, bo definicja niepełnosprawności zostanie bardzo mocno sprzężona ze zdolnościami produkcyjnymi. Mówiąc wprost, punktem odniesienia będzie tutaj robotnik fabryczny. Oczywiście to będzie też punkt odniesienia nie tylko dla tworzenia definicji czy konceptualizacji niepełnosprawności, ale w ogóle pewnego stosunku również do pracy czy do tego, co poza jednostką, tak, do tego, co społeczne. To rzecz jasna z biegiem czasu będzie się trochę zmieniało. Niemniej można powiedzieć, że przez całą epokę takim najważniejszym elementem będzie to, tej definicji będzie to, żeby osoba z niepełnosprawnością po prostu dostosowała się, czyli stała się tym człowiekiem średnim, o którym piszę, w takim sensie nie wybitności, nie ideału jakiegoś fizycznego, ale tego, żeby się specjalnie nie wyróżniać. Koresponduje z duchem epoki, ale wykracza poza polityczne czy ideologiczne założenia systemu komunistycznego, bo gdyby się przyjrzeć na inne kraje, w tym na kraje Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, to pewne elementy będą tutaj wspólne. To, co jest inne w Polsce, to ja trochę wybiegam już, to, że o ile w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać ruchem sprzeciwu, to w rządzonej przez komunistów w Polsce jest w gruncie rzeczy niemożliwe. To się po prostu nie dzieje i te procesy, które możemy obserwować w świecie zachodnim, począwszy od przełomu lat 60., 70., w Polsce będą rzeczą już zupełnie nową po prostu. To takie oddolne upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami po prostu wydarzy się u nas już po przełomie ustrojowym. I to jest bardzo ważny, bardzo, bardzo ważny w tym wszystkim element. I te osoby, które przeszły polio, żyją właśnie w takich warunkach, w których definiuje je w jakimś stopniu ich fizyczna niesprawność i zdolność do ukrycia tej niesprawności. Oczywiście to jest z różnych powodów. To nie jest tylko tak, że to jest tylko jakieś interakcyjne na przykład i to jest tylko ukrywanie, bo w momencie, w którym mamy tak zwane bariery architektoniczne, to jest często być albo nie być, bo wózkiem po prostu nie da się gdzieś wjechać. Trzeba się poruszać w pozycji pionowej i idąc po prostu. Stąd ta rehabilitacja, o której ja tam jeszcze sporo piszę, ma też takie znaczenie.
O tym za moment jeszcze opowiemy, o tych barierach oczywiście architektonicznych również, bo pewnie wielu zaskoczy, że zwrócenie, takie powiedziałabym, bardziej powszechne na istniejące bariery architektoniczne, uniemożliwiające właśnie osobom z różnymi niepełnosprawnościami taki pełny udział w życiu społecznym, to dopiero lata 80. A zmiany, które nastąpiły nawet w prawie budowlanym czy w projektowaniu różnego typu obiektów architektonicznych, to dopiero po przełomie 89 roku. Wróciłabym jeszcze do tego stosunku państwa, do ludzi niepełnosprawnych. Pan pisze o tym traktowaniu ludzi niepełnosprawnych jako obcego, którego albo z jednej strony można byłoby ukryć, prawda, żeby on nie burzył tej wizji pewnej zbiorowości, tego człowieka średniego, socjalistycznego, a z drugiej strony przystosować go na tyle, żeby on mógł być użyteczny, mówiąc tamtym językiem, użyteczny w procesie pracy, bo ta praca jest postawiona na piedestał w tym państwie socjalistycznym, ale ta produktywizacja, o której pan pisze, niepełnosprawnych, bo do tego prowadzi, żeby oni się włączyli w ten proces pracy, ta produktywizacja dotyczy nie tylko osób z fizyczną niepełnosprawnością w PRL-u, bo dokładnie tak samo mówiono o produktywizacji, a wcześniej jeszcze o paszportyzacji grup, które również były z innych powodów wykluczone. Myślę tutaj o społeczności romskiej, która dokładnie w tym samym czasie, lata 50., lata 60., była poddawana takiej właśnie bardzo intensywnej z jednej strony paszportyzacji, no bo wszyscy muszą być gdzieś przypisani do jakiegoś miejsca. I z drugiej strony również mówiono o produktywizacji, czyli musisz się włączyć w ten proces stworzenia czy budowania socjalistycznej ojczyzny. Więc to jest takie szersze, powiedziałabym, spojrzenie na wszystkich, nazwijmy ich, obcymi w tamtej społeczności, czyli odbiegającymi od pewnej normy według teoretyków tamtej państwowości.
Tak, to jest bardzo słuszna uwaga, bo ta unifikacja, też często taka walka czy negowanie indywidualizmu, prawda, to jest istotny rys epoki, o której rozmawiamy. W szczególności, że już nawiążę do tego czasu, kiedy te zręby rehabilitacji się pojawiają, są tworzone. I faktycznie ten koncept, w książce ja go zapożyczam od Baumana, od Zygmunta Baumana, który to świetnie opisał zresztą, tego jak sobie społeczeństwa czy państwa radzą, tak to nazwijmy, z obcymi. Oczywiście te jego uwagi, one były formułowane jeszcze w odniesieniu do jeszcze ostrzejszej, czy bardziej wyrazistego materiału, czy sytuacji, to znaczy w odniesieniu do II wojny i do Holokaustu. Ale to nie zmienia faktu, że mamy do czynienia w państwie autorytarnym, tak to nazwijmy, w pewnym momencie z elementami totalitarnego, z całą pewnością, z takim dążeniem do tego, aby nikt nie wychylał się specjalnie z tego pudełka, które stworzono.
W nazistowskim wydaniu to była ta słynna akcja T4.
T4, tak, to było tak. No, jeżeli już mówimy właśnie o akcji T4, to jest właśnie ten jeszcze inny sposób, to w cudzysłowie, radzenia sobie z odmiennością, to znaczy nie edukujemy, czy nie wpasowujemy przy pomocy różnych środków, ale po prostu eliminujemy, tak? I to jest ta najbardziej złowieszcza twarz radzenia sobie z odmiennością przez eliminację. W państwie polskim po II wojnie światowej rzecz jasna nie mamy do czynienia z takimi praktykami. Ta twarz jest znacznie łagodniejsza i ten wymiar jest zupełnie tego radzenia sobie z odmiennością jest inny. Powiedziałbym, że tak już w praktyce zupełnie. Paradoksalnie wiąże się często z upodmiotowieniem ludzi, o których piszę, to jest nie tyle zasługa systemu politycznego, ile po prostu ludzi, którzy się zajmowali tym już w praktyce, bo tutaj gdzieś zawsze istota tkwi w pewnych praktycznych działaniach i w dniu codziennym. Tak? Natomiast co do zasady, tak, faktycznie mamy do czynienia z pewną polityką właśnie unifikacji, to różnych, bardzo różnych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Ten przykład, który pan opisuje, choroby polio i radzenia sobie z polio, czy raczej z niepełnosprawnością, do której niektóre przypadki choroby polio prowadziły, no to jest też taki przykład tego PRL-owskiego kontrastu, gdzie teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. Jeśli pan wspominał ludzi, którzy się polio zajmowali, którzy byli specjalistami też od rehabilitacji dzieci z porażeniem dziecięcym, bo tak polio też przecież bywa nazywane, no to rzeczywiście to jest kompletne rozminięcie się jednak tej teorii państwa socjalistycznego z praktyką. No i akurat w tym wypadku bardzo dobrze. No więc właśnie, jak już powiedzieliśmy, polio, ta choroba wirusowa w tej najostrzejszej postaci, ona prowadziła właśnie do tego porażenia. Najpierw diagnoza. Potem transport do szpitala, bo pan to tak detalicznie opisuje, a to jest wszystko bardzo ważne. Potem szpital, a potem długa, często wieloletnia rehabilitacja. I dopiero potem wyjście za próg domu, jakkolwiek szeroko rozumianego, i wejście w życie społeczne, czyli w świat otwarty. Więc zacznijmy od tego pierwszego etapu. Jak diagnozowano i czy diagnozowano w ogóle polio? Bo pisze pan, że w 1958 było to apogeum tej epidemii, zdiagnozowano ponad 6 tysięcy przypadków. No, z punktu widzenia być może epidemii, która nas dziś dotyka, ktoś by powiedział, że bardzo niewiele. No jednak konsekwencje tego były bardzo poważne i dotykały dzieci. Najczęściej. Czy lekarze w Polsce powojennej znali polio, chociaż rozpoznane polio było już w dwudziestoleciu międzywojennym, a nawet wcześniej?
Tak, to jest rzeczywiście dosyć istotna sprawa. Wiele zależało od tego, jak choroba się rozwijała. Tak, polio było znane. Pierwszy tekst to jest jeszcze dotyczący przypadków polio w Polsce, to jest jeszcze okres nawet przed I wojną światową, ono było obecne w dwudziestoleciu, nawet w Ministerstwie Zdrowia natrafiłem kiedyś, w aktach Ministerstwa Zdrowia właśnie natrafiłem na takie raporty dotyczące izolacji chorych i dezynfekcji w miejscu. Natomiast to ciągle było zjawisko, jeżeli mówimy o chorobie, relatywnie rzadkie. I to jest być może klucz do zrozumienia sytuacji, w której są problemy z właściwym rozpoznaniem także po II wojnie światowej. Przy okazji trzeba wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia jednak bardzo często z chorobą bardzo małych dzieci. Jedną z moich rozmówczyń, która zachorowała jakieś takie niemowlę zupełnie, miała kilka miesięcy i rodzice spostrzegli, że gorzej rusza jedną nóżką. I te pierwsze objawy, a to było kluczowe, żeby to w miarę szybko zdiagnozować, nie musiały być właśnie jakieś bardzo, bardzo spektakularne. Ktoś miał na przykład gorszą ruchomość palca, tak? I teraz rzecz kluczowa polega na tym, żeby szybko zareagować. I tu dochodzimy znowu do specyfiki epoki. To znaczy, jeżeli ktoś mieszka gdzieś na przykład na wsi, obojętnie, ale w każdym razie daleko od większego chociaż ośrodka, to wtedy z samym rozpoznaniem był o tyle problem, że ten lekarz musiał jakoś przyjechać albo należało do niego dojechać kilkanaście kilometrów wozem konnym, tak? Bo takie są realia, o ile ten wóz był, ale jeżeli był, to można było w ten sposób właśnie się dostać. Albo do felczera, bo on też mógł być tą pierwszą, rzadziej pewnie pielęgniarki, ale właśnie felczera. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że lekarze oczywiście wiedzą, ale też pytanie, którzy lekarze, gdzie lekarze i czy dobrze rozpoznają akurat ten przypadek. Ta wiedza oczywiście wzrastała, z całą pewnością wzrastała, ale tak jak pokazują relacje, ona nie była jakaś stuprocentowa, to znaczy zdarzały się po prostu błędne rozpoznania albo zbyt późne rozpoznania. One też mogły właśnie wynikać z tego, że ktoś, że także rodzice przeoczyli tą sprawę. Także tutaj jasnym jest, że z biegiem czasu było z tym coraz lepiej, no i o tej chorobie oczywiście też jakoś wiedziano. Niemniej nadal mówimy o skali, w której to nie jest tak, że tak jak w przypadku pandemii, którą teraz mieliśmy, że właściwie trudno nie znać kogoś, kto nie przechodził gorzej, bardziej dotkliwie lub mniej. Natomiast w przypadku polio z całą pewnością tak się mogło zdarzyć. Oczywiście o tyle było to bardziej perswazyjne niż w przypadku innych chorób, że osoba, która przeszła objawowe polio, czyli ten tam procent wszystkich zakażeń, stawała się, o ile nie była właśnie ukryta w domu, to było to zwyczajnie widoczne. To była taka sytuacja.
Bo kończyło się widoczną niepełnosprawnością. Tak. Czyli z jednej strony mamy trudności w rozpoznaniu choroby, drugie trudności w dotarciu do jakiegokolwiek ośrodka zdrowia. No, to pokazuje oczywiście stan służby zdrowia w powojennej Polsce i nie tylko w powojennej, bo jak wiemy, trudności z dostaniem się do lekarza przez cały okres PRL-u były bardzo poważne, szczególnie jeśli chodzi o małe środowiska, o środowiska wiejskie. Kolejna sprawa, to trzeba o tym pamiętać, że polio jest chorobą zakaźną, więc wymaga właściwie natychmiastowej izolacji chorego. No i z tą izolacją, to też było trudno, jeśli tak jak pan mówi, dziecko często było wiezione wozem konnym do jakiegoś najbliższego ośrodka albo do częściej innego środka lokomocji, autobusu czy pociągu, którym należało się przemieścić właśnie do ośrodka zdrowia. No, po drodze jest kontakt z dziesiątkami innych osób, a tu przy polio musi być natychmiastowa izolacja, jak przy każdej chorobie zakaźnej.
Plus oczywiście jest jeszcze taka bardzo, bardzo ludzka i którą rozumiem doskonale, motywacja. To znaczy staramy się, jeżeli już wiemy, że z dzieckiem jest coś nie tak, albo na przykład przyszedł do nas jakiś zaprzyjaźniony lekarz i to rozpoznał. Ja tam taką jedną sytuację cytuję w pracy właśnie, ale one były częstsze. To znaczy staramy się pojechać do tego ośrodka, o którym wiemy, że zapewni nam już teraz, w tym momencie najlepsze warunki. Bo znaczy tak, nie wiemy przede wszystkim jako rodzice, bo to mówię teraz z perspektywy rodzica, jak ta choroba się rozwinie, bo widzimy, że najpierw dziecko jest osłabione, później zaczyna źle jej jemu funkcjonować, na przykład noga albo ręka, po czym, ponieważ to trwało pewien czas, to rozwijanie się objawów, więc potem na przykład zaatakowane zostają mięśnie tułowia, nie może usiąść i tak dalej. I to jest sytuacja prawdopodobnie taka też uniwersalna, że staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie, które jest najlepsze dla naszego dziecka, niekoniecznie z punktu widzenia zasad zwalczania chorób zakaźnych, tak? I to jest rzeczywiście często. Oczywiście tutaj dochodzą jeszcze inne sprawy takie, no że faktycznie, jeżeli mówimy o latach 50., to powszechnym problemem jest transport, taki zwyczajny, nawet już nie mówimy tutaj w takich sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia, więc korzysta się z tego, co jest dostępne, co jest pod ręką. No i faktycznie były takie, to nawet prasa o tym pisała, że tam lekkomyślni rodzice wożą dzieci w pociągach.
Zakażone właśnie.
Zakażone dzieci. No i ja trafiłem dokładnie, taka sama relacja, bo jedna z moich rozmówczyń była dokładnie w takiej właśnie sytuacji, w której ojciec wiózł ją pociągiem.
No bo nie miał wyjścia.
Chciał ją do najlepszego ośrodka zawieźć.
Poza tym dalszy problem był, bo trzeba było po osobie chorej na chorobę zakaźną zdezynfekować dom. No i tutaj też pan opisuje właściwie no, zdumiewające przypadki pielęgniarki, czy jakiejś osoby, która była przyuczona do dezynfekcji, która jeździła rowerem gdzieś tam na jakiejś wsi, gdzie nie dojeżdżał autobus i docierała do różnych domów, które należało zdezynfekować, wożąc ten materiał do dezynfekcji na ramię roweru.
Tak, i z tego powodu te dezynfekcje, one po prostu czasami, czy często nawet nie dochodziły do skutków. Ludzie zresztą ich unikali jak mogli. Używano do tego lizolu. W każdym razie no, perspektywa taka, że to zostanie, że tam wszystkie sztućce, cały ten dom zostanie tym. To są oczywiście dokładne opisy, jak to należało zrobić. No, z perspektywy instytucji, które to wykonywały, oczywiście to było zasadne. Natomiast z punktu widzenia osoby, która miała być temu poddana, wyglądało to zgoła inaczej. No i dochodziły do tego właśnie takie bardzo prozaiczne, ale rzeczywiste problemy, takie, że ci kontrolerzy sanitarni, czy te osoby, które się tym zajmowały, no nie miały czym, jak dojechać. Ta praca służby zdrowia w terenie w tym okresie była rzeczywiście nie do pozazdroszczenia i mało kto się zresztą na to decydował. Ale tak, ale to przy okazji polio też dobrze widać właśnie. Jakiś taki rodzaj chaosu czasami, a czasami po prostu braku środków. No i idącym za tym też brak chęci oczywiście, bo jeżeli ktoś musi rowerem z takim ciężkim sprzętem dojechać, to nie jest sprawa do końca komfortowa ani łatwa.
No i to znowu ten rozdziew między teorią a praktyką, między nakazem a możliwością wykonania owego nakazu. Nim upowszechniła się szczepionka na polio, a trzeba tutaj wspomnieć, że ogromne zasługi w powstaniu szczepionki przeciwko polio miał Polak i to warto podkreślić, ale nim upowszechniła się szczepionka na polio, nim ona zahamowała rozwój tej epidemii, to jakie były możliwości leczenia?
Zwalczanie samego wirusa było w zasadzie imano się tam różnych spraw, ale to były eksperymentalne rzeczy, które nie przynosiły skutków. Także mówimy raczej o leczeniu skutków samych, a nie zapobieganie przyczyn, to jest oczywiście szczepionka. Natomiast jeżeli mówimy już o samym leczeniu takiego polioobjawowego, czyli jego fizycznych skutków, to za to brali się ortopedzi i specjaliści z zakresu rehabilitacji.
Ale jeszcze powiedzmy o tej szczepionce.
A jeszcze o szczepionce, jasne, oczywiście. Sprawa jest ważna i ciekawa, bo to był bardzo długi marsz, jeżeli mówimy o szczepionce. To, że polio jest chorobą wirusową, to wiedziano od 1907-1908 roku, kiedy Karl Landsteiner w Wiedniu tego dowiódł. I wtedy wydawało się, że szczepionka to jest kwestia bardzo nieodległej perspektywy, takie były nadzieje. No i potem nastąpiło jednak prawie 50 lat, kiedy te badania meandrowały, popełniono wiele błędów. No i w końcu to się udało. I historia jest taka, że pierwszym, który skutecznie zaszczepił, bez skutków ubocznych, bo były szczepionki wcześniejsze, ale one wywoływały poważne skutki uboczne, był Polak Hilary Koprowski, tak znany pewnie wielu osobom już w Polsce na szczęście, bo to postać nietuzinkowa, taki człowiek renesansu, powiedziałbym. Nie tylko znakomity badacz, ale też całkiem niezły kompozytor, muzyk, taki rzeczywiście osoba wielkiego formatu. I emigrant z Polski w 1939 roku wyjechał i w roku 50 po raz pierwszy zaszczepił dzieci właśnie swoją szczepionką doustną. Tam to wywołało trochę kontrowersji, ponieważ to była szczepionka zastosowana wobec dzieci upośledzonych umysłowo, ale to już to jest bez znaczenia w tym momencie. Rzecz jest polega jeszcze na tym, że ta szczepionka na dużą skalę została też wykorzystana w Polsce. I to jest o tyle interesujące też, że dzięki zabiegom samego Koprowskiego firma, która tę szczepionkę przygotowywała, amerykańska firma przekazała do tej pierwszej akcji właśnie jego metodą, przekazała je Polsce, tak? Więc to była też taka dosyć duża sprawa. Sam Koprowski nie doczekał się specjalnego docenienia ze strony polskich władz. Zdaje się, że w okolicach tej szczepionki jakoś chyba nawet mu dom rodzinny przejęło państwo. W każdym razie były jakieś takie sytuacje niezbyt... On został na szczęście doceniony, ponieważ również długo żył, zmarł w 2013 roku, więc został faktycznie doceniony już w Polsce po 89, po przełomie. Bywał tutaj, często był zresztą członkiem Polskiej Akademii Nauk. No to jest taka postać pewnie, zresztą powstało wiele artykułów na jego temat, także prasowych, o której zawsze warto przypominać. W Polsce stosowano oczywiście też inne szczepionki, ale to już nie będę o tym może, bo to mogę się rozgadać.
Wróćmy do sposobów leczenia tych efektów wywołanych chorobą polio, więc z jednej strony oczywiście interwencje chirurgiczne, też się uczono. Ta ortopedia to była jeszcze wtedy w latach 50. można powiedzieć w powijakach, ale potem następuje taki bardzo ważny etap, jeśli chodzi o niepełnosprawnych po przebytej chorobie polio, czyli etap rehabilitacji. I pewnie to też może budzić nasze dzisiaj zdziwienie, kiedy rehabilitacja jest takim słowem powszechnie znanym. Wszyscy wiemy, jak ważna jest rehabilitacja i słowo rehabilitacja możemy odmieniać dziś przez wszystkie możliwe przypadki. Jeśli chodzi o dostępność tej rehabilitacji, to i dziś można powiedzieć, że pozostawia to wiele do życzenia. Ale ta rehabilitacja wtedy w latach 50. była nowością pewną, czymś mało znanym, a tymczasem okazuje się, że te dzieci z niepełnosprawnościami nabytymi w wyniku choroby polio musiały przechodzić długotrwałą rehabilitację, najczęściej w ośrodkach zamkniętych, czyli musiały być poddane najpierw izolacji z powodu tego, że polio jest zakaźne, a potem dodatkowej izolacji z tego powodu, że rehabilitacja musiała odbywać się w ośrodkach zamkniętych. W związku z tym te dzieci żyły przez miesiące, by nie powiedzieć lata, w izolacji od świata zewnętrznego.
Tak, to prawda. Rehabilitacja taka medyczna, znaczy, bo oczywiście możemy też, czy mówimy jeszcze o rehabilitacji zawodowej, ale skupmy się w tym momencie na tej rehabilitacji medycznej, to rzeczywiście był w warunkach polskich pomysł dosyć nowy i co ciekawe, on jest mocno sprzężony właśnie, jako w ogóle pewna idea wprowadzona w życie, jest bardzo mocno sprzężony z samą epidemią polio. Po prostu na początku lat 50. w związku z wrażeniem, jakie epidemia wywołała, stworzono sieć placówek, zarówno o charakterze zamkniętym, jak i ambulatoryjnym, które zajmowały się stricte leczeniem ortopedycznym i rehabilitacją osób, najczęściej wtedy dzieci, które przeszły polio. Co istotne, te ośrodki później przechodziły pewną ewolucję, to znaczy w momencie, kiedy epidemia wygasała, tych osób naturalnie było coraz mniej, to nie tyle były zamykane, co zmieniały swój profil. I faktycznie rodzaj cielesnych uszkodzeń, jakie powodowało polio, wiązał się z koniecznością takiego naprzemiennego właśnie często przechodzenia operacji ortopedycznych i później lub równolegle, lub czasami bez operacji, ale w każdym razie przechodzenia tej rehabilitacji. Ona najskuteczniejsza była właśnie w sytuacji, w której się odbywała w ośrodkach zamkniętych. Liczba tych miejsc też była ograniczona, ponieważ pobyty były długotrwałe, więc dla wielu rodziców perspektywa umieszczenia dziecka w ośrodku, takim właśnie ośrodku zamkniętych, no była czymś kuszącym, bo dawała szansę na zniwelowanie tych właśnie konsekwencji choroby, tej fizycznej niesprawności.
Opis tych rehabilitacji dzieciaków niepełnosprawnych w wyniku polio jest właściwie dramatyczny, ponieważ ta rehabilitacja nie dość, że trwała długo, ona była niezmiernie bolesna. Nie było odpowiednich środków, które by temu przeciwdziałały. Tam pan pisze o tych dawkach leków przeciwbólowych, które te dzieci dostawały, żeby móc brać udział w różnego rodzaju ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Oczywiście chciano doprowadzić, aby te dzieci mogły w miarę samodzielnie oczywiście funkcjonować po wyjściu z takiego ośrodka rehabilitacyjnego czy ze szpitala. pozwala, a żeby w miarę jakoś funkcjonować w tym ówczesnym społeczeństwie, no to one musiały w jakiś sposób poruszać się samodzielnie. I to oczywiście też był ogromny problem, a wiąże się to z tym, że w wielu wypadkach potrzebne były jakieś pomoce ortopedyczne i z tym w Polsce w tamtym czasie był nieprawdopodobny problem. Te protezy, czy takie wspomagające jakieś ortezy zakładane na nogi albo na ręce były fatalnej jakości. Pan pisze i zresztą pana rozmówcy też przypominają sobie, że były to najczęściej urządzenia wykonane z bardzo trwałych materiałów, ale bardzo ciężkich. Stal i skóra. Tak. I teraz proszę sobie wyobrazić, że taką ortezę ze stali i skóry musi założyć dziecko, które ma lat 4 albo 5. Mało tego, jeszcze w tym musi się jakoś poruszać. To, co te dzieci dokonywały, żeby jednak móc się poruszać, bo jednak one wszystkie chciały funkcjonować w normalnym świecie, to jest niesamowite zupełnie.
Tak, ja muszę powiedzieć, że i to też jest, bo pewnie to jeszcze nie padło, natomiast warto o tym wspomnieć, że ci moi rozmówcy to byli i są bardzo dzielni ludzie, którzy mieli przed sobą znacznie więcej wyzwań niż większość ich równolatków. I to były takie, to o czym pani wspomniała, we wczesnym dzieciństwie. To było bardzo fizyczne zmaganie z przedmiotem czy z przedmiotami, które z ich perspektywy były albo nieprzyjazne, albo właściwie uniemożliwiające. Znaczy one miały pomóc chodzić, ale jeżeli mamy taką 4-latkę, która waży, no nie wiem, kilkanaście kilogramów, a do tego musi założyć ważący kilka kilogramów aparat ortopedyczny, to ona oczywiście stanie w pozycji pionowej, ale nie wykona ruchu. I to faktycznie było tak, że te materiały na przestrzeni, czy te urządzenia na przestrzeni wieku, mówię tutaj głównie o aparacie ortopedycznym, który jest takim no ikonicznym wyobrażeniem, znaczy on się po prostu łączy z polio bardzo, chociaż to nie było jedyne urządzenie, ale te przedmioty czy te aparaty, one się nie zmieniały przez lata, ta konstrukcja była bardzo zbliżona, dopiero właściwie uwolnienie rynku, te lata 90. i później spowodowały, że zaczęły się pojawiać innego rodzaju materiały, lżejsze. Ja też widziałem u jednej z moich rozmówczyń, no już taki bardzo, pokazywała mi, bardzo lekki, zdaje się, że z włókna węglowego, no w każdym, ale tu z kolei dochodzimy do innej rzeczy, którą tylko napomknę, no to rzecz jasna wiązało się z kolei z kosztami wyższymi, tak? Natomiast jeżeli mówimy o dzieciństwie i wczesnej młodości, to tutaj te wyzwania są raz, że fizyczne bardzo, a dwa, że mają charakter już później, szczególnie w okresie dorastania, dojrzewania, takiej wczesnej młodości, taki mają charakter, no powiedziałbym, już wizerunkowy, tak? Tutaj to odrzucenie aparatu może mieć także ten powód, że on po prostu kłócił się, szczególnie w przypadku dziewcząt, kłócił się z wizerunkiem, jakie one chciały mieć. Natomiast samo wykonanie tych urządzeń no było no takie, jakie było.
No nie mówiąc o tym, że na wykonanie jakiegoś tego urządzenia ortopedycznego często chorzy niepełnosprawni czekali nie tygodnie, ale nawet ponad pół roku czy do roku w niektórych przypadkach. Ale pan pisze tak, że wyjście ze szpitala chorego na polio nie oznaczało powrotu do normalności. Dlaczego?
To znaczy w momencie, kiedy już się wychodziło ze szpitala, zakaźnego ze szpitala, bo właśnie bardzo często oznaczało konieczność, dalszą konieczność zmagania się i to też mogło mieć różne wymiary. To znaczy takie, że należało kontynuować tę rehabilitację, ale mogło także być po prostu związane ze zmianą statusu danej osoby. Oczywiście to nie dotyczy dzieci, które nie pamiętały swojego, czy były zbyt małe, po prostu niepełnosprawność była czymś, z czym się de facto niemal rodziły, bo to były, nie miały innych wspomnień. Natomiast w momencie, kiedy ten świat się nagle, bo on się nagle dla wielu rodzin, bo to mówimy o sytuacjach często rodzin, wywracał, to trochę ulegały zmianie reguły gry po prostu, reguły funkcjonowania, do tego należało się przystosować lepiej lub gorzej. Natomiast wejście w ten świat, bo o tym też należało powiedzieć, poza przestrzenią domową na przykład, bywało niezwykle trudne i to wejście miało niejednokrotnie takie oblicze zderzenia się po prostu z rzeczywistością pozaszpitalną, pozadomową, czyli wejście w relacje czy do ludzi, którzy nie byli przygotowani na tę fizyczną odmienność, bo często się do niej nie... No, to tak jak może na każdą odmienność. No,
na przyjęcie takich niepełnosprawnych, czy dzieci, czy potem młodych ludzi nie były przygotowane, zarówno nie były przygotowane szkoły, nie były przygotowani nauczyciele, nie były przygotowane zakłady pracy. Jedna z pana rozmówczyń, Dorota C., wspomina tak. W sanatorium byłam wychowywana przez wiele lat, no i tam się mówiło, że świat czeka. Czeka na nas, tak? A świat mówił mi taki wałek. Do tej szkoły nie chcieli przyjąć, chociaż ja bardzo dobrze się uczyłam. Do tej szkoły nie, do tej nie. Więc to pokazuje, na jakie problemy już po pobycie w szpitalu, po przebytej jakiejś tam części rehabilitacji natrafiali ci młodzi ludzie, którzy chcieli, a chcieli przecież, włączyć się w to normalne życie. Zresztą taki, powiedziałabym, guru rehabilitacji tamtego czasu, Wiktor Dega, pisał, i to w latach 70. pan to przytacza, że celem rehabilitacji winno być stworzenie dziecku warunków, które pozwolą mu żyć i rozwijać się mimo kalectwa w środowisku zdrowych rówieśników, więc chcieli dołączyć do tych zdrowych rówieśników, a niepełnosprawność im przeszkadzała i też taki brak zrozumienia ze strony dorosłych, świata dorosłych. Jeśli mówimy o dziecku w szkole, to ze strony nauczycieli, ze strony dyrektora szkoły, jak były te dzieciaki przyjmowane, to też Janina Ochojska wspomina, która przecież przeszła w dzieciństwie polio. I ona z kolei w takiej książce, w wywiadzie Rzeka, wywiadzie, który przeprowadził z nią Wojtek Bonowicz, ona wspominała tak. Pamiętam, że bardzo zranił mnie sposób, w jaki nauczycielka przedstawiła mnie w klasie, kiedy po raz pierwszy zjawiłam się w szkole. Nie przypominam sobie dokładnie sformułowania, jakiego użyła. W każdym razie z jej słów wynikało, że jestem biedna, słaba i że trzeba mi pomagać. Poczułam się wtedy jak ktoś gorszy. I oni się tak czuli w większości, jako gorsi.
To jest to nieprzygotowanie, można by powiedzieć brak empatii, ale to jest coś, to jest, ja bym to raczej powiedział o pewnej braku wiedzy. My teraz jesteśmy właściwie w takim momencie, już od jakiegoś czasu, w którym nadrabiamy te braki na szczęście, tak?
Ale też uczymy się powoli.
Ale uczymy się powoli, to jest wszystko takie, to na przykład też dotyczy z drugiej strony zupełnie pomocy, tak? Że wielu ludzi na przykład ma bardzo dobre intencje, ale też nie do końca wie, prawda? A tutaj mówimy jeszcze o takich sytuacjach, kiedy mówimy o tej szkole na przykład, tak? W których dyrektorzy szkół się na przykład, oni się po prostu bali, bo nie wiedzieli, co mają do końca zrobić. Mieli do czynienia z budynkami, które były absolutnie niedostosowane, tak? Więc na przykład te dzieciaki, rekomendowano im, żeby raczej siedziały w klasie, tak? Że do łazienki to mogą wyjść, ale w czasie lekcji, żeby przypadkiem nie zostały stratowane. W tym wszystkim było trochę takiego właśnie, trochę strachu w tym wszystkim było. Na pewno wiele uprzedzeń. Ta sytuacja z cytowanego fragmentu z tego wywiadu z Dorotą C., to jest też tak, że ona uczyła się zresztą w bardzo dobrym liceum, ale w ośrodku rehabilitacyjnym. I tam oni, ten poziom naprawdę był tam dobry, nikim nie odpuszczał, ale ta dyrekcja tak podchodziła, no na pewno jeżeli to było gdzieś przy szpitalu, to oni na pewno się tam nie uczyli. To jeszcze były tego rodzaju uprzedzenia, tak? No przy okazji właśnie...
Przy okazji też takie deprecjonowanie możliwości intelektualnych tych pacjentów, ponieważ oni mieli dysfunkcję kończyn, czyli nie mogli się swobodnie poruszać, natomiast to wcale nie znaczyło, że ta choroba wpływa w jakiś sposób na ich intelekt.
No, zupełnie nie.
A niepełnosprawny był postrzegany właściwie tak jednowymiarowo. Nie tylko myślę w PRL-u. Jednowymiarowo ma dysfunkcję narządu ruchu, ale też to na pewno też dysfunkcję intelektualną.
No to ja powiedziałem, że nawet wręcz przeciwnie. To znaczy w tym sensie, że no tam ja podaję te przykłady. Pewnie najbardziej znano jest wspomniana przez pani Janina Ochojska. Ja też wspominam tam o profesorze Andrzeju Krzywickim, zmarłym już, synu zresztą Ireny Krzywickiej, który był wybitnym fizykiem teoretycznym. On tam mówi takie znamienne zdanie, że jeżeli mam słabe nogi, to trzeba stawiać na głowę, tak? Więc to był często taki wybór I w tym sensie to rzucanie kłód pod nogi, nomen omen, to jest tym boleśniejsze, czy było dla tych moich rozmówców, czy szerzej dla osób z niepełnosprawnościami.
No i oni z jednej strony spotykali się z takim przyjęciem ze strony tych dorosłych, mówię tutaj o dzieciach, ale też często nie lepiej było jakby w takiej w przestrzeni też własnego domu, czy tam rodziny, która również postrzegała to dziecko, czy młodą osobę niepełnosprawną, że ona sobie tak za bardzo samodzielnie w życiu nie poradzi. Znowu odwołam się do wspomnienia Anny Erk, którą pan cytuje. Umiejętność poruszania się o własnych siłach było gwarancją funkcjonowania samodzielnego. Tato mówił mi, że wystarczy, abym skończyła jakąś szkołę. Miała pracę w biurze i mieszkała przy jakiejś rodzinie. Jak ugotują, to talerz z zupą dadzą. Natomiast nikt nie brał pod uwagę, że mogłabym mieszkać zupełnie samodzielnie. To jedno zdanie pokazuje cały stosunek tamtego też systemu, w którym ludzie żyli, wobec ludzi z niepełnosprawnością. Czyli znowu stosunek państwa, ale na różnym poziomie tego państwa wobec obcego. Jeśli utrzymamy niepełnosprawnego, równa się obcy.
Tak, tutaj właśnie ten cytat jest dobry. On pokazuje pewien horyzont oczekiwań, tak bym powiedział, albo w ogóle wyobrażeń na temat osób z niepełnosprawnościami. Teraz pani też dotknęła bardzo ważnego elementu, to znaczy właśnie rodziny, tego najbliższego otoczenia. Ono wydaje mi się, że w tych warunkach braku takiego systemowego wsparcia, w sensie takiego upodmiotowienia często, ono miało znaczenie kluczowe. Czy rodzic na przykład zdecydował się, czy walczył, żeby to dziecko było w tej zwykłej, tak zwanej normalnej szkole, żeby potem mogło pójść na studia, żeby te konsekwencje polio miały jak najmniejsze znaczenie, to żeby na przykład pracowało to dziecko, czy potem już ta dorosła osoba umysłowo. Więc ta rola rodziców, tutaj zresztą u tych moich rozmówców, no często pojawiają się matki, które tutaj są na przykład w odniesieniu do wspomnianej Janiny Ochojskiej, ale także ojcowie, co jest interesujące. Relacje między rodzicami mogły być różne, ale zdarzały się takie przypadki, że po prostu, że ci rodzice byli jakoś zaangażowani. Ja mam też świadomość, że część moich rozmówców to były osoby, którym no powiedzmy w życiu się całkiem, czy relatywnie dobrze powiodło, bo właśnie uzyskali to wsparcie. Ale myślę, że to jest ważne, żeby to wybrzmiało, że w tamtych warunkach, być może to jest uniwersalne. Pewnie tak, ale to były takie czasami bardzo krzepiące sytuacje rodziców, którzy na przykład jedna z moich rozmówców tak podkreślała, że tata z nią wychodził przed dom, spacerował i się nie wstydził. To też jest znamienne, tak? Ale dla niej to było, jak rozumiem, takie, pewnie dla każdego z nas by było. Oznaczało akceptację, prawda? Zresztą ten ojciec też walczył o to, żeby ona była cały czas rehabilitowana, cały czas, jak to mówiła, żeby była cały czas gdzieś.
Praca zawodowa stanowiła swoiste zakończenie procesu rehabilitacji. O tym wspominaliśmy, że ta praca w tamtym systemie, w systemie socjalistycznym oczywiście była stawiana na piedestał, stąd powstały spółdzielnie inwalidów. Oczywiście one w PRL-u w większości były fikcją, ponieważ nie tylko nie zatrudniały większości ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale często były zaprzeczeniem zakładów pracy skierowanych do czy dla niepełnosprawnych. Kolejne absurdy PRL-u.
Tak, jeżeli mógłbym na koniec zupełnie to powiedzieć też to, że jest jeszcze coś takiego, oczywiście to nie jest temat książki, ale też taka współczesność jest osób, żeby osoby, które przeszły polio, no teraz to są osoby tam 60-70-letnie powiedzmy, jest pewna współczesność ich, ten dzień dzisiejszy. Wiąże się bardzo często z tym, o czym piszę kilka razy w książce, ale też w zakończeniu podkreślam, że to jest ten tak zwany zespół postpolio, zespół objawów, które pojawiają się dosyć późno, ale oznaczają ponowne osłabienie mięśni wcześniej wyrehabilitowanych. Tak? Więc to jest taka rzecz bardzo, bardzo aktualna, która niewątpliwie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu tych osób.
Polio w Polsce 1945-1989, studium z historii niepełnosprawności. Książka krakowskiego historyka doktora Marcina Stasiaka to bardzo ciekawa próba pokazania PRL-owskiej rzeczywistości od strony osób zmagających się ze swoją ułomnością. Siermiężność czasów, słabe możliwości leczenia niepełnosprawności będących konsekwencją przebycia takich chorób jak właśnie polio, niedostrzegania znaczenia konieczności dostosowania od otoczenia do potrzeb niepełnosprawnych wynikały nie tylko z opóźnień cywilizacyjnych spowodowanych m.in. zniszczeniami wojennymi, ale także narzuconą po wojnie Polsce komunistyczną ideologią izolującą państwa tzw. demokracji ludowej od osiągnięć gospodarczych czy technologicznych państw zachodnich. Ta pionierska w polskiej historiografii publikacja jest, jak podkreśla jej autor, próbą historycznej analizy niepełnosprawności z uwzględnieniem perspektywy nazywanej historią życia. Próbą, dodajmy, niezwykle udaną, wykorzystującą, co jest niewątpliwie dużym atutem książki, wspomnień, relacji osób dotkniętych niepełnosprawnością po przebytej chorobie polio. Polio dziś już nie ma, to choroba w większości zapomniana, ale jeśli staje się ona dziś przedmiotem badania, dyskusji, to powtórzmy za autorem, przede wszystkim w charakterze groźnego memento, przestrogi przed lekceważeniem szczepień ochronnych i jako argument z przeciwnikami ich stosowania. Doktor Marcin Stasiak był gościem historycznej odsłony Dobrych Książek. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.